No to witam na spotkaniu z panią Miną Mogwietowicz.
Witam serdecznie.
Tematem jest fantastyka jest kobietą. No i myślę, że od tego zaczniemy. Czemu taki temat, czy sama wybrałaś?
Nie mam najmniejszego pojęcia. Ja myślałam, że został z góry narzeczony.
No właśnie, chyba na to polega problem. Jakbyś rozumiała
Znaczy powiem szczerze, w momencie, kiedy wczytałam, którą spotkaniu polskie, czy tam panu chciałam to nazwać, stwierdziłam, że o, znowu zaczynają z szufladkami. I w zasadzie, no, powiem tak, nie wierzę, że fantastyka jest kobietą, nie wierzę, że fantastyka jest mężczyzną, nie wierzę w szeregowaną literaturę jako kobiecą, męską typowo, więc no, fantastyka jest po prostu. Płeć nieokreślona.
A czy jakoś dałoby się inaczej podzielić twoim zdaniem? Nie wiem, to jakoś ciągnąć temat tego całego spotkania.
Fantasy, science fiction, no, romans na tej zasadzie, a nie na zasadzie, że to jest dla kobiet, to jest dla mężczyzn.
No tak. Właśnie racja.
Nie, możemy szukać tego, kto wymyślił ten temat. Czy rozumiem, że położyłam całą tą linię dyskusji?
Znaczy, nie, po prostu. Sam nie jestem do końca przygotowany, już to jest moje trzecie spotkanie autorskie.
A to ja ci pomogę.
Byłbym ja bardzo wdzięczny.
Skąd wymyślasz swoje pomysły?
Dobra.
Przede wszystkim nie wymyślam ich, same się biorą, potem się pętają po głowie te strzały denerwujące, trzeba się ich pozbyć. Czasami się rozwijają jeszcze. Czasami, i to jest właśnie najgorsze, jest taki, zarobiliście dobry pomysł, jest super. Ale no dobra, jest wieczór, nie chcę mi się wstawać z łóżka, nie będę szła pisać i rano go nie ma.
Mileńka, może ja cię trochę potroluję, co? Nie pomoże mu chłopakowi.
Dawaj!
Zadam ci w twoim imieniu najbardziej żenujące pytania spotkań autorskich.
Dobra.
Zadawać.
Dobra, ale ja sobie zastrzegam prawo do Gandalfa. Dobra, to już mam stronę.
Mileno, dlaczego skończyłaś swoją książkę w ten sposób? Nie myślałaś, żeby ją skończyć inaczej?
W ogóle nie myślałam, żeby ją skończyć, powiem szczerze. Ale wydawca upierał się, że musi mieć zakończenie. Redaktor tym bardziej. Poczułam się steroryzowana, to bardzo naruszyło moją osobistą nietykalność i godność, ale musiałam ją skończyć.
Drugie pytanie. Dlaczego tak wolno piszesz?
Wiesz, to wszystko inne robisz szybko, coś musi robić wolno.
Rozumiem, proszę, ten temat. Wiesz, odpowiadasz tak, jakbyś pisała haiku, a nie powieści.
Wiesz, no, mówię szybko, myślę szybko, piszę na klawiaturze szybko, coś musi mi iść wolno, gotuję też bardzo szybko.
Mam pytanie do autorów fantastyki. Czy nie myślałeś, żeby napisać poważną powieść? Rozumiesz taką prawdziwą literaturę?
Wiesz co, ja myślę, że ja bym nie dał rady. To jest dla takich prawdziwych zawodowców, a ja tutaj w momencie tkwiąc w tym getcie fantastycznym i zamykając się w sobie w towarzystwie podobnych mi na przykład dziwnych ludzi, których nikt nie chciałby spotkać na ulicy, ani przyznawać się do tego, że ich zna. To mnie się nie przyznają, omijają mnie, udają, że nie widzą. No ciebie kobiet też.
Nie, mnie wszyscy kochają, a autentycznie.
Nie się na zakurzesz.
Ja tak naprawdę wiesz, tylko na komentarz.
Mogę pociągnąć temat? Dlaczego nie piszesz hard science fiction, wiesz, roboty, statki?
W sensie rozumiesz, prawdziwej, poważnej literatury fantastycznej.
Tak, lub jakieś bajki. Tak.
Wiesz, dla pasterku.
Miałam 17 lat. Sprawda fakt, że wymaga to bardzo dużych powtórek warsztatowych, w ogóle prawie to trzeba, więc tego nie czytam, żeby mnie kusiło. Ale jest w internecie, napisałam.
Teraz jest ten moment, w którym fani SF mogą się poczuć nieco urażeni. Rozumiem, że wyrosłaś z tej niedojrzałej.
Nie, wiesz, ja się rozwijam odwrotnie. Teraz się właśnie sobie zwijam i przechodzę do jakiejś zygoty.
Odmładzasz się. Właśnie, a propos, czy nie myślałaś, żeby napisać coś dla dorosłego czytelnika?
Nie, wiesz, że moi studenci są tak jak ja. Zwijają się, wchodzą w sobie zygoty larwalne i czytają takie książki jak ja. Cofajmy się w rozwoju, to ma przyszłość. Starzenie się do nikogo nas nie zaprowadzi.
Czyli przypadek Benjamina Battona.
No w zasadzie, ten też nie był optymistycznym zakończeniem.
Właśnie cały twój
Stawiamy taki cykliczny rozwój rewalny. Wiesz, cofamy się do zygoty, zaczynamy znowu, w tym momencie pas i cofamy się. Grób, żeby nie przegapić tego momentu, kiedy cofanie się już będzie niemożliwe.
Próbuję sobie przypomnieć jeszcze inne najbardziej żenujące pytania z każdego
Dlaczego fantastyka?
Nie, jacy autorzy cię inspirują? W sensie, od którego z nich chciałabyś coś ukraść albo ukradłaś?
Wiesz co? Wszyscy mają zawsze zamknięte kieszenie na suwaki. To nie wychodzi. Ja się staram. Chodziłam kiedyś za Grzędowiczem, ale chyba tak trzyma taką łokcie przy sobie.
Wiesz, to nie wiem, czy ty też tak masz, ale mnie osobiście Jarosław trochę onieśmiela. W sensie, nie mało ludzi onieśmiela, ale przy mnie jakoś tak czuję respekt.
Słuchaj, ja wychodzę z założenia, że jak kraść, to od najwyższego poziomu.
Czy wiesz co? Jak na Pyrkonie nocowaliśmy w tym samym hotelu i kiedyś przy śniadaniu sięgnęłam ręką po ostatnią kromkę ciemnego pieczywa i on też po nią sięgnął, to ja się cofnęłam.
A widzisz, jak sam tą kromkę ukraść, może byś coś z tego wniosła.
Ale wtedy musiałabym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak wolno pisze pana do tego wyglądu.
Wiesz co, ja myślę, że od jednej kromki to jeszcze nie. Jakbyś mu zwinęła, nie wiem, jajecznicę jeszcze, to miałoby to jakoś przyszło.
Słuchaj, no bo przypomniałam swojego porcję jajecznicy. Naprawdę facet potrafi zjeść jak drwal.
Czy wiesz, może w tym tkwi przyszłość, trzeba jeść jak drwal. Gdzie pisała lepsze książki.
Dzięki.
Skoro już jesteśmy przy jajecznicy, to wolisz ściętą czy taką z glutami?
Pół na pół, wiesz, takie ani całkiem ściętą, ani całkiem glutową, ale koniecznie z wkładką. Nie uznaję się z samej jajek.
Stan skupienia musi być.
Czytałem. Odpowiedni, to po prostu to jest największa sztuka, żeby to jeść, po prostu zdjąć od nią w odpowiednim momencie, czy z patelni ściągnąć.
Pijecie normalne rzeczy? No.
Nie, zjemy powietrze i pułem z wróżek. Wyciskamy je.
Znaczy, wiesz co, ja próbowałam jechać na tym pyłku, ale okazało się, że opłaty za nie są strasznie wysokie.
Ja kupowałam na żadnym rynku. No.
Znaczy, bo nie wiem, czy dotarło do ciebie, ale myśmy z Kubą Ćwiekiem ustalili, skąd pisarze biorą pomysły i zawsze odpowiadamy już w ten sposób teraz. Mianowicie prowadzimy handel wymienny z elfami, które przynoszą nam pomysły w kwiatach konwali, a za to my im dajemy mini akcesoria do BDSM.
Ale jak się ma to do tego, że nie ustaliliśmy do tej pory, jak elfy uprawiają seks? Że tak ci wypomnę, panie.
Słuchaj, nie ustaliliśmy, jak uprawiają, ale ja wiem, jakich potrzebują akcesoriów. Ty wiesz, jak ciężko zdobyć naprawdę bardzo mały gorsecik i pejczyk? O kajdaneczkach nie
słyszałam. Są różne rzeczy.
Wiem, widziałam. Wiesz co, mam nawet takie kolczyki z kajdankami i w razie czego to jest taki, wiesz, awaryjny. Jakbym potrzebowała nagle inspiracji, była z daleka od swoich zapasów, zawsze mam je przy sobie.
I ty się dziwisz, że ciśnasze piszą.
Poczekaj, podetknę tym slash maniaczką, żeby też zrobiły coś u ciebie. Ze słoniem. Ze słoniem.
Tak, słońkaj. Przepraszam bardzo, skinę się odbija czkawką poprzednio panel dyskusyjny, który był bardzo owocny w różne skojarzenia.
Efekt skaliczny.
Zdecydowanie. Zastanawiam się na skąd wymuszam swoje pomysły, to już było. Dlaczego fantastyka?
Czemu nie piszesz poważnej literatury?
Bo nie umiem.
Czyli co jest dalej? Bo zawsze jest ten moment, kiedy już myślisz, że poziom żenujących pytań został zamknięty, rodzi się coś jeszcze. Czy ktoś pamięta?
A wiesz co, najlepsze spotkanie autorskie, na jakim byłam, to było jeden z pierwszych falkonów, było spotkanie z Wolskim i przyszedł fan, taki naprawdę wielki fan. Nie wyglądał na fana, wyglądał z tego dresa, do tego przyszedł są taką blondi.
Miniaturkę
Za blondi była wiecznie znudzona, ale gościu się okazał największym fanem Wolskiego na całym świecie, ponieważ był przed całą listą pytań. I był tak, mistrzu, czy ja mogę, bo ja mam jeszcze jedno pytanie. I tak wyglądał cały autorski. Prowadząc po prostu siedział, a cała sala się patrzyła na niego, co on jeszcze powie.
Ale to jest ten moment na spotkaniu, nie wiem, czy ty też tak masz, że jeżeli widzę, że prowadzącemu albo skończył się pomysł, albo ja odpowiadam tak, że on te pytania, które ma przygotowane, nie bardzo ma jak zaczepić. Bo to też jest tak, że on przewiduje, co ja powiem,
ale,
a ja...
Ale to jest chamskie ze strony autora, powiem szczerze.
To znaczy, wiesz co, ale ja tego nie robię specjalnie.
Ja też, ale czasem wychodzi. Ja tak miałam na panelu parę razy w momencie, kiedy raz ja byłam panelistką, natomiast prowadzącą miał zupełnie inną wizję tego, o czym powinniśmy porozmawiać. Ja miałam jeszcze inną wizję. I nijak nam się te dwie wizje po prostu nie chciało zazębić. I to wyglądało tak, że no, a słuchaj, a czytałaś coś tam? No nie, a czytałaś coś tam? No nie.
Ale to jest spójno. Jak twoja linia skojarzeń jest całkowicie inna od tej przewidzianej. I ty coś mówisz i widzisz, jak człowiek zaczyna mieć coraz większą panikę w oczach, bo nie ma możliwości, żeby zaczepił następne pytanie.
Ale wiesz co, to jest najbardziej widoczne u... Teraz też może nie mogę dostać, bo jestem wyszła trochę między ludzi. U dziennikarzy, którzy mają bardzo mało wspólnego z fantastyką I na tej barykadzie z pierwszej barwy go udzieliłam, który wyglądał tak. No słuchaj, no to wierzysz w te ustawki? No nie. No ale wcale wierzysz? Nie. No ale i ten jakiś mistycyzm, karty, duchy? Nie. Nic? Nie. No jak ty piszesz?
Mnie osobiście bardzo bawi sytuacja, ponieważ jeżeli udzielam wywiadu w prasie głównonurtowej, to dostaję pytanie, dlaczego piszę męską literaturę, a jeżeli udzielam wywiadu jakimkolwiek fandomowemu medium, to dostaję pytanie, dlaczego piszę literaturę kobiecą.
A to wiesz co, to jest ciekawe, bo powiem szczerze, że mainstreamowo nie próbowali już tej szufladki, fandomowo owszem, właśnie fantastyka jest kobietą, kobieca literatura, ale powiem ci szczerze, że ja tylko jakoś tak nie czuję. Ani jak czytam ciebie, to też nie czuję, że to jest albo męski, albo kobiecy. Znaczy nie, rozumiem, że jak są policjami, że to są dwa facety, tak? Literatura. Nie łapię, gdzie przebiegają jako działa.
Znaczy nie wiem, bo mnie wychowali na komisariacie, wiesz? Znaczy ja jestem pod tym względem spaczona.
No nie przejmuj się, ja mam ojca chirurga, to wiesz, obiady, słucha dziecko, wyciąłem dziecku dzisiaj resorek z brzucha, nie jedzę słodków.
Ale dzięki temu... Ale tak jest lepiej niż, wiesz, posiedź sobie tutaj w celi, nigdzie się nie ruszaj i zobaczysz, wiesz, naucz się, jak się będziesz czuła, jeżeli będziesz niegrzeczna.
A to nie, takiego hardcore nie miałam. Ale to widzisz, to jest dobre, właśnie źródło w domu. Ja już pamiętam, oni się jeszcze przyzwyczajają, znam już tego, to, jak mi tu fan gryzie, to co to będzie? Na początku to była lekka panika w oczach, teraz się już przyzwyczaił. Teraz to już spoko, to, a żeby zrobić, żeby krew nie krzepła, to jak?
Wiesz co, u mnie minęło 20 lat, odkąd mój ojciec już nie jest w policji, więc ja myślałam, że się bardzo dużo zmieniło, rozumiesz? No bo przecież 20 lat, come on, CSA i pokazuje, że praca policjanta wygląda skrajnie inaczej niż to, co ja widziałam za pracę ojca w policji. I zaczęłam rozmawiać z policjantami, którzy są autentycznie policjantami teraz, tak? I okazało się, że się bardzo niewiele zmieniło.
Bardzo. Może ja jestem zaskoczona, wiesz?
Jesteśmy krajem tradycjonalistów.
No. Tak, tradycyjnie nie ufamy DNA, bo kto tam wie, co
jeśli to cię to pocieszy, to w służbie zdrowia też się nie rozumiem. Czy nie wiem, czy cię pociesza akurat.
Średnio. Ale w sumie wiesz, nic dziwnego, że się nie zmieniło. W końcu to nadal jest ta sama tętnica i ta sama żyła, więc sorry, rewolucja nie będzie.
I te same kości, pacjenci tylko bardziej wyszczekali.
No więc nad czym teraz pracujesz, Mileno?
No jak to nad rotami.
No opowiedz coś więcej.
No co, wydłużam z siebie. Znaczy ja mam tego pecha, że ja piszę, to kiedyś powiedział Andrzej Piłk na Frankensteina. To znaczy nie piszę ciągiem, tylko piszę kawałkami. I najgorszy moment przychodzi wtedy, kiedy ma się te kawałki, trzeba to sklejać. I to jest naprawdę najbardziej wkurzająca robota świata. Jak się siedzi tak...
Nie, no bardziej wkurzająca jest redakcja po wszystkim.
Nie, wiesz, a tutaj powiem ci, że redakcję to ja wolę, bo to już miałam gotowy produkt. No, wyszło, poszło, fakt, trzeba to teraz zmasakrować. Ale często jest tak, że między w ogóle... napisaniem tekstu, on trochę odleży, zanim będzie ta redakcja, to ja się od niego trochę odalienuję. To już tak spoko. Faktycznie swoją pierwszą redakcję przyszłam bardzo, bo dostałam tekst, który był cały czerwony.
To było tak, dlaczego mi zmasakrowałaś tekst?
Dorota?
Nie, Dominika.
Okej. Okay.
Ale to ta sama szkoła masakry.
Znaczy wiesz co, mnie właśnie zaskoczyło, bo jak przysłała mi Dorota złodzieja, to ja szukałam tych poprawek, nie? I szukałam, w końcu pytam się, Dorota, ty mi przysłałaś dobry tekst, a on poczekaj do drugiego rozdziału.
A to wiesz co, to tak jest, ja się powiem, że w momencie, kiedy ja mam tekst, który jest za mało tego czerwonego, czy tam dowolnego kolora, to ja tracę poczucie bezpieczeństwa. Coś jest nie tak. To nie powinno tak wyglądać.
Ostatnio, jak było za mało czerwonego, okazało się, że Dorota zapomniała zaznaczyć śledź zmiany.
No, krzywda. Ale nie, no też nie, w momencie, kiedy tekst jest za mało kolorowy, to coś mi się nie zgadza.
Ja osobiście nie wiem jak ciebie, właśnie wkurza to wracanie do tekstu po jakimś czasie, bo zwykle, ja w ogóle mam napisane te książki, których na zapas, bo zanim mi wydali złodzieja, to ja już miałam 3. I męczy mnie wracanie do czegoś, co ja już jestem, wiesz, 2 tomy dalej.
Słuchaj, jakbyś to powiedzieć, od paru lat piszę Wrota, co pół roku muszę czytać 2 pierwsze tomy, żeby nie pogubić wątków. Ja bym tą książkę skończyła chociażby po to, żeby nie musieć jej więcej czytać. A ponieważ ja wydaję na sklerozę, to ja i tak zapominam przez te pół roku, co napisałam w pierwszych 2 tomach. Autentycznie. Ja muszę czytać swoje książki, bo potem ktoś zadaje pytania, a tak? A, to mówisz o mojej książce.
Ale jesteś analogowcem czy cyfrowcem? Czyli masz notatki, zeszyty i
tak dalej? Cyfrowcem. Ja jestem dziecko lekarza inżyniera. Mojego pisma nie powinno się czytać. Ja sama nie powinnam mojego pisma czytać. No, jak tak, nie mam klawiatury, to jestem nieszczęśliwa.
Tak bardzo retro. Ja się czuję w tym momencie, wiesz.
Spoko, ja się czułam 2 godziny temu bardzo retro.
Nie wiem, czy powinno mnie niepokoić. że jestem retro w kwestii pisania, a nie retro w kwestii, o której rozmawiałyśmy.
To jest też kwestia wygody, bo o wiele wygodniej jest pisać na komputerze i mieć to wszystko od razu, niż potem przepisywać. Faktycznie przy przepisywaniu to od razu tak trochę poprawiasz, od razu na ten tekst patrzysz inaczej, jak odpokrujesz do komputera, ale to jest wkurzające. Ja już wolę poprawiać to, co mam w komputerze.
Ale czy nie masz koszmarów z tym związanych? Bo ja osobiście mam za sobą jedną stratę laptopa, który któregoś dnia po prostu zmarł. I do dzisiaj budzę się czasami z krzykiem, bo śni mi się, że moja Tosia, czyli mój komputer, stoi w płomieniach, ja biegnę i próbuję ją ugasić i nie jestem w stanie zasnąć, jeżeli nie pójdę do drugiego pokoju i nie sprawdzę, czy na pewno jest wszystko okej.
Okay. Wiesz co, mi się tak raz zrobiło, żebym się autentycznie laptop zwiesił ze wszystkim. Ja wtedy nie wiem, co odstawiłam, być może to była historia pierwszego rzędu. Na szczęście się go udało potem włączyć, a ja w tej chwili stosuję metodę kopii zapasowych. Całej możliwej ilości kopii zapasowych wszędzie, ponieważ w każdym teraz tam nazywa pendrive'y. Także śpię spokojnie. Fakt, że powiem, powiedzmy, że może wyzbyłam się trochę uczuciowego podejścia do własnego dzieła. To już nie jest tak, że Boże, moje dziecko mi wykasowali. Tylko no dobra, szlak trafi, trudno. Fakt, że jak trafi szlak kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy znaków, to jest to wkurzające. No ale no co, no pisze się nowe.
Jednym słowem, troszczyłaś się tylko o pierworodnego, a reszta to już po prostu przychód.
No nie, gdzieś tak koło trzeciego to tak już wiesz. Wyznarza się po trzecim dziecku. Potrącam wyspę szankowego. Nie, tak. Ja myślę, że w pewnym momencie człowiek zaczyna, przynajmniej dla własnego zdrowia psychicznego, traktować to, co pisze, bardziej zewnętrznie. Bo nie da się tak powiedzmy podchodzić do tego, że o Jezu, moja książka. Fakt, że przy tej pierwszej to o Jezu, moja książka na półce w księgarni. Ojej. To teraz to jest, no.
Szkoda, że jest, bo znaczy, że jeszcze się nie sprzedała.
Znaczy nie, bo mi się sprzedały wszystkie. Od razu przydając pytanie, nie wiem, dlaczego nie było do druku wrót 1 i wrót 2. Proszę pytać wydawcę. Bo to jest często pytanie zadawane. Generalnie to tak. Przy pierwszej, drugiej to jeszcze, przy trzeciej to jest fajnie. Przesunek jest fajnie, ale powiedzmy, że wytwarzamy sobie sporo surowców. Tak jest bezpieczniej. Wiadomo, że nie każdemu się to spodoba. W ogóle tak już robiąc taki zobaczenie tematu. Nie wiem dlaczego, ale niektórzy mają takie podejście, że książka się musi wszystkim podobać. Nie, książka się nie musi wszystkim podobać.
Mam teorię, że nawet najlepsza dziwka nie zadowoli każdego.
Mam podobną teorię, ale umówię ją w troszkę inne słowa. Ale ja jestem retro. Książka się nie musi wszystkim podobać. Mało tego, no zdrowe, z każdym ma swoje gusta, mi się coś nie podoba, komuś innemu coś nie podoba. Ja czegoś z klasyki w ogóle nie tknę palcem, a ktoś się oburzy, że Jezu, jak w ogóle można bez tego żyć.
No wiesz, wchodzisz do księgarni, półki są pełne i ja, gdybym była wydawcą, 3/4 z tego nie znalazłoby się na półkach, bo mi nie pasuje. To jest nawet, pomyślcie o tym...
Wiesz co, gdybyś była wydawcą, to myślałabyś bardziej w kategoriach zysku.
Ale ty, wiesz co, nie, no redaktorzy, coś im się podoba lub nie, to też jest. Znam przypadki, że człowiek wysłał do 4 wydawców, 3 mu odrzuciło, 4 się zachwycił za kogoś.
No,
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 no, no taki...
Znaczy, no, ale nie znam wydawcy, to beznadziejne, ale sprzeda się świetnie, wydam, no, miał rację, no.
No tak, to jest kwestia, jeżeli... Ja nadal wierzę w to, że jeżeli robisz to, co jest twoją pasją, to dobrze. I współczuję temu wydawcy, że musi dawać coś, co sam uważa za gniot. Albo coś, co mnie pasuje, jakoś tak, ale sam fakt, że jeżeli wchodzisz i masz konkretną kwotę pieniędzy, nawet gdyby ona była bardzo duża, to nie wykupisz całej księgarni, bo nie wszystkie ci się będą podobać. Więc dlaczego oczekujemy, żeby czytelnik z kolei brał absolutnie wszystko i wszystko mu się równie podobało?
Wiesz co, mi się bardzo na przykład, śmieszą mnie na przykład recenzje, kiedy zaczynam od tego, że no ja w zasadzie nie lubię takiego rodzaju, w zasadzie to nie jest książka w ogóle w moim typie, no ale przeczytałem i nie podobało mi się.
Zaskoczenie, nie?
Zaskoczenie.
To jest ten moment, kiedy... Ale serio? Naprawdę?
Ale nawet gdyby to podobało mi się, to też nie jest do końca.
Znaczy, no wiesz, no, powiedzmy, ja na przykład nie lubię w ogóle książek o tematyce wojennej, jakieś tam historyczne, wojskowe, z daleka z tym ode mnie. Ja bym o to nie sięgnęła. Jakbym to przeczytała, to musiałoby być chyba bardzo nietypowe, żeby w ogóle podejść. No to ja tego nie czytam, jestem szczęśliwsza wtedy.
Ale nie zamierzasz się spróbować czegoś, co wiesz, że nie do końca jest w tym stylu, ale będzie mi, że to jest dobre i może jest...
Ale wiesz co, ja czytałam po 4 książki dziennie, spróbowałam już prawie wszystkiego. Autentycznie. A jeśli jest molem książkowym, to w tym momencie już tak, no, raz, że zaczynam trochę być szkoda czasu na czytanie sobie tego, co nie do końca się podoba. Kiedyś miałam tak, że jak brałam książkę, to zawsze czytałam do końca, jaka by nie była, po prostu. Jak już zaczęłam, to skończyłam.
Ja potem jak skończyłam studia filologiczne, powiedziałam, że z tym kończę. Teraz mam test 30 stron.
A to ja sam nie studia filologiczne, właśnie z testu wiedziałam, że nie, no sorry, czasu i szkoda są fajniejsze książki, coś mi się nie podoba, to nie będę tego czytała dalej.
No. Nie wiem, czy też tak masz, ale ja, jeżeli w jakimś gatunku mam coś już swojego absolutnie ulubionego, był czas, że czytałam dużo historycznego fantazy. W tym momencie w ogóle nie czytam historycznego fantazy. A jak ktoś mi próbował podetknąć grę pod tron, zaczęłam czytać.
Skojarzenia się dopadły jeszcze.
Skrzywdziłaś mnie.
Nie, czego? Ja cię skrzywdziłam? Ja cię skrzywdziłam?
Tak, znajomość zaczęła się od krzywdy. Może być już tylko lepiej. Ale na przykład wiesz, ktoś mi daje tą grę o tron, ja tak czytam i autentycznie nie czuję się ani wciągnięta, ani zainteresowana. I sobie myślę, że kres zrobił lepiej. Znaczy, oczywiście teraz ci, którzy kochają Martina, mogą się bardzo oburzyć, ale z mojej perspektywy to, co miałam przeczytać w tym gatunku, na jakiś czas przeczytałam, nie wiem, czy kiedyś do tego wrócę, czy nie, ale w tym momencie o wiele bardziej interesują mnie rzeczy osadzone współcześnie, tu i teraz.
Pani, w zasadzie jest coś w tym. Mi się co jakiś czas coś przejada. Jakiś czas tam się przejada fantastyka i w ogóle na jakiś rok, półtora przestałam czytać. Czytam reportaże, czytam tam fakty, czytam biografię i było fajnie.
Ja od jakiegoś pół roku czytam prawie wyłącznie kryminały.
A kryminały to swoją drogą, ale z tym mam teraz jakąś straszny wzgląd na szwedzkie kryminały, a one są, jak to powiedzieć, one są feministyczne w niestrawny sposób, o tak o.
Zależy które, bo ja akurat bardzo lubię, ale na przykład John F. bo nie jest feministyczny w żaden sposób.
Ja mam traumę, jak ona się nazywała, parą tą kobietę. Lagsberg jeszcze była w porządku.
Narklu?
Chyba tak. To była ta, w której była ciężka dola kobiety i wszystko było ciężko dla kobiety i kobiet... Po prostu, jak ja to przeczytałam, to Boże, jak dobrze, że żyję w Polsce. W tej Szwecji jest tak logicznie.
Ale w ogóle, to jest zaskakujące.
Nie śmiejcie, to była książka, w której tak, kobieta miała przewolone dwa kobietą, miała przewolone strony męża, strony pracowników. W ogóle morderca nawet mordował dlatego, że
była,
tak, że była kobietą i że miała źle.
Statystycznie 7 na 10 ofiar morderstwa to kobiety, więc statystyka jest po tej stronie, ale myślę, że to dlatego, że po prostu większość z nich jest łatwiejszą ofiarą niż...
Też nie wiem, tak, powiedzmy tak, nie zawsze jest tak, że są mordowane dlatego, że są uciskanymi kobietami, nie?
Nie, to samo są łatwiej im przyłożyć.
Tak, no. Może być, nie
ale drobni chłopcy też są w równie dużej grupie ryzyka.
No tak, można zamordować powiedzmy staruszkę, daje pieniędzy, niekoniecznie dlatego, że jakby się uciska, chociaż owszem, jak tak rozwinąć tą teorię feministyczną, to faktycznie ucisk kobiety i tak dalej, a to już jest pójście w paradoks.
Czy Larson chyba trochę tak, jak Larsona czytałem, to on chyba postawił tezę, że ta poprawność polityczna, ta feminizacja odwróciła się przeciwko kobietom. To znaczy, że ta równouprawnienie powiedziała, że dano im te same standardy, czasem nawet większe, żeby udowodnić, i potem taki mechanizm wyparcia, a teraz się udowodni, że jednak się nie uda.
A to z jednej strony, ta Timorosa, moim zdaniem, to była książka przede wszystkim o różnych aspektach przemocy wobec kobiet, i fizycznej, i instytucjonalnej, symbolicznej, ale tam to nie było tak podane...
Pomagać kobietom, to był taki efekt odbicia i no...
Dlaczego jak mówię, moim
zdaniem chyba nie przeszkadzało, bo jeszcze bohater był wykreowany na idealistę, więc w jego przypadku to nakręcenie, jakieś takie nakręcenie emocjonalne na pewno sprawie nie razie, ale przy Marku wiem, co masz na myśli, bo też miałam z nią kłopot, ale słuchaj, wieczór z Jonesbo. I nic więcej nie trzeba do szczęścia.
A wiesz co, nie. Jonathan ci z kolei dlatego nie podchodzi, bo przyjaźni mi się detektywi z problemami. Już nie ma normalnych detektywów, którzy nie są alkoholikami, nie mają zrąbanego życia prywatnego.
Szczerze mówiąc, jako córka policjanta obracająca się w kręgach policyjnych od urodzenia niemalże, stwierdzam, jest w tym coś.
Znaczy wiesz co, jest w tym coś, ale tak po kolejnym kryminale na ten temat to już tak, no Jezu, no dajcie mi jakiegoś, który wraca do żony. Może jest sobie sam, Barnaby ma żonę, ma dziecko.
Komisarz Winkel. Żona i dzieci. I szczęśliwe pożycie ogólne. Nie wnikaj.
To do niego chyba jeszcze nie wiemy.
Pracy chyba im nie pozwala za bardzo.
To też jest prawda.
Ale wiesz co, to jeszcze może obstawując od realiów, ale...
15 osób do pełnej setki dawców szpiku. Zapraszamy. To już ostatnia szansa.
Dobrze. Wydaje mi się, że to nie jest kwestia, powiedzmy, bazowania na realiów, tylko mamy takie archetypy detektywa. I mamy detektywa, który jest smętnym alkoholikiem.
To jest ta tradycja chandlerowska.
Tak. I to się po prostu rozwija coraz bardziej. Jak ktoś przed detektywa, to wsadza go w którąś... w zasadzie w którąś przegródek.
A jak nie, to musi być dziwnym ekscentrykiem w stylu Poirot.
Na przykład. Jest detektyw Linley, nie wiem, czy kojarzysz. Brytyjski arystokrata, który decyduje się pracować w policji. On też odpada bardzo dobre kryminały. To też był zresztą serial, chyba produkcji BBC. Tak, to też jest skojarzenie z poprzedniej kolekcji. I to Jadowska mnie skrzywdziła, a nie ją.
Ale zobacz, będziesz mnie pamiętać, ile krew przeglądało
program.
Ja będę ci tak odpowiadać zawsze. I powiem tak, seks na konwencie tylko z tobą.
Właśnie się zastanawiam, czemu Ania nie chciała się z nami tutaj poudzielać. I zastanawiam się, czy to ma jakiś związek z tym, że miałyśmy wspólny pokój na Berkonie.
A nie Kańto? Chyba pociąg po prostu.
Nie, była na cały projekt, ale nie chciała z nami rozmawiać. Nie wiem, instynkt samozachowawczy czy coś.
Co, ale ona była ze mną na kilku panelach, może to dlatego, może wiedziała, że może
ze mną też.
To czyli ciebie unikała.
Nie.
Ona ja sobie was zostawiła razem.
Powiedziałeś, że nie mam wznowień, no i wrót. A wiesz co z Book Rage?
Wiem, ale to jest jeszcze kwestia praw.
Ale nie wróciły do ciebie?
Wrócą niedługo, natomiast to, co się z nimi dalej stanie, to leży w dużej kwestii mojej agentki literackiej.
Ale Tobi, weź pod uwagę, że jeżeli jeszcze wychodzi trzeci tom, to prawa są cały czas przy wydawcy. Nawet jeżeli odzyska prawa do pierwszej, to przy trzecim tomie będzie się
odbierał. Powiem szczerze, że pisanie książek w tomach to jest spuszczanie się w straszny kanał, a tego więcej nie zrobię.
Piąteczka, 60 książka, dzień dobry.
A to ty już w ogóle pojechałaś hardcorem, ja się pakowałam w dwa cykle równolegle. I to jest taki wisi na to, no musisz skończyć, no bo czytelnicy czekają, pytają. Nawet jak piszę coś innego, to mam takie głupie poczucie winy. No nie powinnam skończyć
tamto. A nie masz oporu, żeby skończyć, bo ja jestem teraz przy szóstym tomie, piszę i... Zauważyłam, że naprawdę kusi mnie, żeby robić wszystko inne, tylko nie skończyć tego szóstego. Tak jak
a to mnie kusi straszliwie.
Lęk przed wiesz, opuszczonym gniazdem.
Powiem ci, że... Ja robię to, żeby nie skończyć, tylko zwyczajnie nie chcę. Załatwiasz koniec kurzyła strasznie, nie wiem dlaczego. Ale to jest książka moja, która zwyczajnie nie lubię. Bardzo szczerze żałuję, że ich nie zbordowałam wszystkich na końcu pierwszego tomu. Ale wszystko przede mną. Ale spokojnie,
zanim... Chcesz
dać George'a Martina, czy...? Powiedz mi, która postać jest twoja ulubiona? No to, dawaj to.
Wszystkie,
to dobra, da się zrobić.
Powiedz, na końcu tomu...
Jak robisz na zrzucenie, to będzie na to biegał.
Na końcu tomu robisz wesele i po problemie.
Mogę bez wesela? Tak po nowoczesnemu?
Na przyjęciu rozwodowym.
Ale to musiał być wcześniej wesele, wiesz?
Nie, może bez wesela.
Na przyjęcie, no bo to nie pada razem.
Znaczy nie, myślę, że wbrew pozorom...
Mogę zrobić konwent.
Wbrew pozorom fabularnie zrobienie w jednym miejscu dwóch przyjęć rozwodowych bardzo sprzyja takiemu rozwiązaniu fabularnemu, jak wybicie wszystkich bohaterów.
No tak.
Ale ja ci powiem, że konwent jest dobry w momencie, kiedy na przykład za 10 lat stwierdzę, że chcę wstrzeszyć serię, bo wtedy się okaże, że to było wszystko malowanie krwi na stoisku tam na dole.
Wiesz co, myśmy wymyślały na Perkonie kryminał, osadzony na Perkonie, i wyobrażałyśmy sobie, że w rzeczy fabularnym to jest genialne, czyli masz bardzo określony czas, no, załóżmy 3-dniowy, że detektyw musi zrobić śledztwo w 3 dni, bo wszyscy się rozjadą. Masz ludzi w cosplayu i ktoś twierdzi, że był tam, jak go przesłuchujesz, ale w sumie nie wiesz, w tej zbroi na pewno był on.
Tak, to nie wiesz, jak tam twarz robić pan.
Dokładnie. Zaczynasz rozmawiać z orgami i okazuje się, że generalnie ten, który nie żyje, również na przykład ork, był przez połowę z nich nienawidzony, przez połowę kochany, spał z połową, z drugą połową nie i to jest problem. Znaczy wiesz, to jest akurat realia trochę tylko nowe. Nieważne.
Dawno nie mam na pewno, to mi dużo minęło.
I wiesz, przesłuchujesz ludzi, a połowa ludzi przesłuchiwanych uważa, że jest to gra konwentowa. I zastanawiam się, za co będę mieć punkty.
Ja ci powiem, że ja generalnie współczuję ludziom tak jakby spoza fantastyki, którzy trafiają przypadki na konwent.
Ała.
Nie, wiesz, to jest wrażenie, ja wiem, to jest, ja sama tak trafiłam. I wiesz, jak mi było tak.
A nie, to ja miałam wrażenie, że ich moje istnienie. Nie. Ale jest ten moment, kiedy czuję się w gruncie rzeczy jedną z najbardziej normalnych osób w sali. To się nie zdarza poza
siebie. Przegrywasz ze mną. Jestem normalniejsza.
Ty tak twierdzisz. Że wiesz, co mnie fascynuje, bo jak widzę dzieciaki na konwencie. Jak wiesz, że jeszcze są tak małe, że...
Widziałaś dziecko z napisem Who's your daddy?
Widziałam, znam nawet to dziecko dosyć.
Ja też.
Ale mnie fascynuje to, bo dziecko w tym wieku jeszcze samo z siebie ma problem, żeby rozgraniczyć rzeczywistość i wyobraźnię, fantazję i tak dalej. I nagle dookoła niego nie tylko chodzą ludzie poprzewierani, czy wcale nie. Wiesz, zabrałam swoją 4-letnią siostrzenicę tylko na okolice Krakonu, bo tam taki tłok, że bałam się zabrać dziecko do środka, a ona siedziała tam. I nagle kucyki podlatają! I faktycznie dwóch kolesi przebranych za kucyki. Epik.
No, przebranych za kucyki jeszcze nie widziałam.
Kraków jest dosyć specyficzny, jeżeli ktoś nie jeździ, ponieważ to jest bardzo mangowe środowisko, więc jeśli chodzi o cosplaye, to one były inne.
Inne, to jest ładne, łagodne. Lepiej też konwentem chyba, ale... to byli różni dziwni ludzie przebrani.
Ale na kucyki. Tylko nie ten był człowiek przebrany za kucyka.
Tylko, że widzisz, akurat w Krakowie...
Ale był jeden.
W Krakowie jest dość sporo... W Krakowie jest dość sporo ludzi z tego... Jest, w Krakowie odbywają się na 400 osób konwenty kucykowe. Które gromadzą
około
400 osób i ta połowa jest przebrana za kucyki. Żeby uśmieszyć, jaka jest średnia wieku fana bajki?
25 mężczyzna.
Troszkę więcej, 27, no blisko. Jest to najczęściej samotny kawaler dobrze zarabiający, mieszkający z mamą.
Może jakaś ciekawa charakterystyka, nie wpadłabym na to.
Który z tą mamą przychodzi na konwent. Tam jak ja byłem, to było bardzo dużo synów, bo musiałem w takim wieku.
Dla mnie takim szokiem był pierwsze zetknięcie właśnie z facetami od kucyków.
Osobnikami przymęskich.
Nie wnikajmy, nie wnikajmy za głęboko. Gandalf. Ponieważ na Perkonie było tam konkursy i kucyki były w takim wąskim korytarzu i my czekałyśmy chyba na mitologię fińską przez kariolkę burdę robioną. I w którymś momencie jakoś zagęściło się wokół nas i punkt gdzieś idzie, więc pomyślałam, że może ta konwencja, ta projekcja została gdzieś przeniesiona. I pytam się chłopaka, jak mówię, no nie jestem drobny, ale on jest jeszcze tak sporo wyższy i mówię, ale co na fińską? On mówi, nie, na Rainbow Dash.
Wiesz co, okay. Najlepszym widokiem, kiedy wchodzę do sali, gdzie był maraton, wchodzę, a tam jest no, około 40 chłopa, w moim wieku troszkę młodszym, trochę starszym, tak mniej więcej. I jest właśnie jakiś tam, oglądają, nagle te kucyki coś tam robią.
Ja
tam zaprowadziłem akurat swoją siostrzenicę. Moja siostrzenica stała, oglądała spokojnie, patrzyła na tego wujka, którzy tak emocjonowali się bajką.
Ale wiesz co, ja oglądałam naprawdę dużo odcinków kucyków, bo jestem dobrą ciocią, Alusia je uwielbia. I ona mi tam wszystko opowiadała, tłumaczyła, dlaczego tutaj księżniczki Luny nie lubią, że ona wcale nie jest taka zła tutaj, ja sobie myślę, aha, zły PR. I ona mi tam tłumaczy wszystkie zawiłości i tak dalej, oglądamy. I wtedy pomyślałam, co w tym tak może pociągać 25 czy jak mówisz 7-letniego faceta i nie wiem.
Po pierwsze, ja bardzo, żeby było, bardzo lubię ten fandom, bo to są niesamowicie sympatyczni ludzie. Uwaga, w ogrumie pisze pukać. Co oni robią? Pukają. Ja wiem, że na konwentach się daje, żeby było, ale nikt nie oczekuje.
Był taki odcinek, w którym Macintosh był uczony dobrych manier przez jego babcię Granny Smith, bo to jest jabłkowa rodzina, jak się nie wiedziała. Więc może oni faktycznie są, bo wiesz, w gruncie rzeczy te bajki są bardzo edukacyjne.
Tak,
więc może oni są po prostu dobrze wychowani przez kucyki.
To jest taki strasznie fajny fandom, że na przykład jak coś tam ustawić w kolejce, to nie trzeba po 5 razy wrzeszczeć na każdym razem, bo ludzie mają cię gdzieś. Tylko raz powiedzieć spokojnie, sobie dalej przekazać.
Ale kucyki są nauczone, żeby chodzić w zaprzęgu.
Ale wiecie, z tego wniosek trzeba cały fandom zakucykować.
Powiedz to też!
Dobrze, ale może nie posłuchać.
A czy wiesz, ona mi chciała ręki podać za to, że robiłem półtorej roku temu konwent kucykowy.
Wiesz co, w ogóle nie rozumiem, w tym momencie była faszystką. Ja w gruncie rzeczy nawet z nimi już teraz mogę porozmawiać, bo mnie, że tak powiem, Lucia uświadomiła w kwestii kucyków. Ale właśnie to jest jedna z tych rzeczy, które nie wiem, bo mówisz, że jesteś obcym, który wszedł do fandomu w chwili, kiedy napisałeś książki. Nie wiem, czy ty też tak miałaś. To, co pokochałam w fandomie od samego początku, to jest to, że cokolwiek istnieje, na pewno ma swoich fanów.
To jest raz, a dwa, że w fandomie mi się podoba to, że to nie jest tak, Jezus Maria, piszesz książki? I ty musisz mieć lepiej jak Dynia, no nie? Starzy to już wiedzieli, co z tym mu zrobić chyba w domu.
Słuchaj, dodaj, to są one teksty.
Tak, dodaj do tego jeszcze to, że ja gdzieś na biogramie jest zdradzone, że mam doktora, to już w ogóle wiesz, boję się podejść, bo nie dość, że książki piszę, to jeszcze musiała jej mnóstwo przeczytać.
Ja mam tak, poza fandami, mam taką normalną pracę, pracuję w biurze, tam są generalnie ludzie normalni, ja jestem, zdaje się, jedna dziwna. Nie wiedzieli, czy mnie w ogóle przyjmą tej pracy właśnie dlatego, że
jesteś czarnym CV. Jesteś czarnym kucykiem w swoim biurze.
Jestem czarnym kucykiem w swoim biurze, dokładnie. I to jest takie, że no taka dziwna, no. Zwłaszcza, że wiesz, w fandomie to generalnie to jest normalne. Są pisarze, są fani, wszyscy się jakoś mieszamy i to jest tak swojsko. Nie ma żadnego takiego, no teraz się ostatnio właśnie wyszło mówienie per pan pani. Ja jeszcze wchodziłam do fandomu, to wszyscy byśmy na
ty. To się nie przyjmie, wiesz, dlatego, że...
No ja na nie to się przyjmę, bo się tak dziwnie czuję.
Ja naprawdę mam nadzieję, że się nie przyjmie, bo to była jedna z rzeczy, która mi się strasznie spodobała, bo ja przez lata siedząc na uczelni musiałam jakoś przygryzać sobie to, że na przykład 2 lata ode mnie młodsza dziewczyna przychodziła do mnie i mówiła proszę pani, bo ja prowadziłam zajęcia, a ona na nie chodziła. Więc jak wyszłam z uniwersytetu i weszłam na ścieżki fandomowe kręte, to była jedna z najfajniejszych rzeczy. Więc najzwyczajniej się mam wrażenie, że to nie jest tak, że się taka moda zrobiła, tylko po prostu wchodzą ci młodsi jeszcze i oni jeszcze nie wiedzą.
Owszem, ale wiesz, na przykład mi się czasami się włącza automat znajomie per pan, no to ja w każdym razie per pan nie, to ja przez was jesteś per pan. To jest trochę denerwujące, no ale mam nadzieję, że zostanie na ty, bo to jest takie fajne, swojskie nasze i to mi się podoba. W zasadzie już wszyscy jesteśmy jedną wielką grupą ludzi, kto przyszło się dobrze bawić.
A dlaczego kochać fandom, to może każdy, kto widział na Polkonie Roberta Wagnera w sali kongresowej z córkami śpiewającego Szła dzieweczka do laseczka. No po prostu piękne.
To było wybitne.
Tak. Facet, który normalnie w ogóle trzeba wydusić każde zdanie z niego w sali kongresowej, w połowie pełnej. Śpiewał, szła dzieweczka do laseczka, córki radosne biegły, jak dostał 2 zajdę. To jest piękne w fandomie.
Znaczy fandom to jest piękne. Czasami się z sobą kłóci wewnętrznie, a to osobiście ignoruje. I ja wychodzę zawsze, że to jest jednak wielka grupa ludzi, która robi fajne rzeczy, która chce robić razem fajne rzeczy, a kłótnie są wszędzie.
Dokładnie. Zresztą im większe natężenie emocjonalne, a jedna z kolei z najlepszych rzeczy w fandomie jest to, że ludziom się chce, ludziom zależy i są zaangażowani.
Tak, poza tym zresztą, że teraz jest też internet, więc te kłótnie tak jakby wychodzą poza salkę i wszystko zaraz jest na fejsie. A potem stoi linki z fejsa, są na kolejnych kołach, to zatacza i jakby ktoś nawet nie wiedział, że ktoś się z kimś pokłócił, to nagle już wie.
A ja na początku miałam bardzo dużo kłopot, żeby w tym lawirować, w sensie ktoś z kimś jest pokłócony, ale o co? I ktoś mi próbuje wytłumaczyć, słuchaj, bo rozumiesz, 6 lat temu był taki panel i oni się wtedy strasznie posprzeczali.
Tak, ja ten sam był ten... Ale wiesz co, ja po prostu ignorowałam. Kłócicie się, to się kłóci, rozumiem, się nie kłócicie i tyle.
Ja byłam po prostu ciekawa, jak nawet nie tyle jak nawigować, bo jestem tak nieobeznana z mapami i z kierunkami, że ja nie nawiguję, ja po prostu plę do przodu. Gdziekolwiek by to było, ale najzwyczajniej się byłam ciekawa tej dynamiki, rozumiesz, budził się we mnie jeszcze ten naukowiec, którego sobie nie do końca pogrzebałam, jak to wygląda, to znaczy jak płyną prądy w tym morzu, w tym oceanie.
Nie płyną, one skaczą, robią piruety, robią wszystko,
tak,
i płyną normalnie.
Prawą fizyki na pewno przeczą, to jest gwarantowane. Ale wyobrażasz sobie wprowadzić teraz, nie wiem, czy podjęłabyś decyzję o wprowadzeniu na przykład, nie wiem, 12-letniego siostrzeńca w środowisko fandomowe?
Zawsze. Niezależnie od wieku, ja bym każdego z was utwardziła na konwent. Nawet kogoś, kto tylko powiedzmy wizną trochę fantastyki i tak nie do końca łapie o co chodzi, to też bym ciągnęła na konwent, bo sam konwent jest czymś fajnym. Zobacz, jak tutaj chodzą ci mi się panda, chodzą kozacy. To już samo to mam sobie obejrzeć, to jest coś niesamowitego. I są ludzie, którzy mają jakąś pasję i niekiedy właśnie w tym miejscu są po prostu sobą. Nie jesteś na jakąś tam, nie wiem, Zdenią z biura, Krzyśkiem z fabryki, Tomkiem ze studiów, czyli jesteśmy ludźmi z fandomu, bawimy się razem, mamy między wspólną płaszczyznę zainteresowań, nawet jeśli każdy z nas z tej płaszczyzny swój kawałek tylko. Tak, kolega ma pazurki. No. Fakt mógł być pomalowany, to było jeszcze ładniej, ale... I może sobie z pazurkami.
Słuchaj, to jest jedyne miejsce, w którym może się zdarzyć taka sytuacja, jaką wczoraj widziałam. Najpierw koleś przebrany za Muffinka został sprowokowany przez 2 innych do robienia piruetów na poręczy. Potem chyba mu odebrano kostium Muffinka. Ale chwilę potem przy tym stoisku stoi dwóch takich kolesi, dosyć wysokich, w sensie nie dwunastoletnich, i do właściciela, tudzież sprzedawcy w chwili obecnej: ale my możemy przebrać się znowu za mufinki. I sobie w normalnej rzeczywistości facet musi zapłacić i to jeszcze znaleźć kolesia, który będzie chodził przebrany za mufinki. A tutaj ma wolontariuszy, którzy stoją w kolejce, który z nich teraz będzie mógł być mufinkiem.
Łukasz, bycie mufinkiem to jest coś.
A laski lecą na słodkie, nie?
No, właśnie, kurczę. Wiesz co, ja tym stranie pójdę na mufinki.
Są cudowne. Co i w ogóle te małe upesy, wiesz?
A muszę stoić, tak opierałam się przez dwa dni, ale chyba już...
No,
już trzeba
ja ufam nikomu, kto nie lubi słodyczy, więc...
Poza tym na komplementach...
Ale to jest problem w tym, że ja te słodycze lubię. Lubię tak bardzo, że ja muszę przestać ufać sobie.
Nie, ale na komplementach diety nie obowiązują. To jest podstawowe prawo fizyki wszechświata konwentowego. To jest to, co ja jej to wbijam za każdym razem do głowy, bo...
Znaczy, na konwencie w ogóle nic nie obowiązuje. Tak, powiedzmy, teraz jest dobrze, bo powiedzmy, że są jakieś barki. Więc nie jesz batona ani podejrzanej zapiekanki z, nie wiem, z budki z zewnątrz konwentu, tylko coś, co jest w barze konwentowym.
To też często jest podejrzane.
Jakbym ci pokazał coś, co mi podali pod nazwą spaghetti, co oddałem po dwóch łyżkach i może po tygodniu znowu chcę się za jedzenie, no to byśmy się pogodzili. Mam zdjęcie, mogę ci pokazać, ale tak będzie chciał mnie coś spowodować. Zobaczysz od razu.
Nie, są wyrzuci na fejsa.
To już przynajmniej też od niektórych poblokowanych, ale jego chyba jeszcze nie. To nie chcesz dołączyć do listy zblokowanych u mnie na fejsie?
No to tam zdjęcie i mogę wykluczyć, żebyś nie widziała. O,
dobra. Ewentualnie także wiesz, zastrzeżenie. Nie mam tylko zdjęciom takim właśnie typu, no powiedzmy ostrzejszego, tylko niech mi uprzedzą, bo może akurat jem przed komputerem.
Znasz stronę, którą Agnieszka Hałas teraz prowadzi, dziwne choroby i tak dalej?
Powiem tak, bardzo lubię Agnieszkę, lubię to, co pisze, ale nie będę chodziła na jej prelekcje i nie będę chodziła na jej strony, bo raz poszłam i wyszłam po 15
minutach. Czym cię skrzywdziła?
Wypadłam to, wiesz, ale zaczęła pokazywać jakieś... Miała zdjęcia w każdym razie, No dziękuję, ja mam książki medyczne w domu, jeśli bardzo bym chciała, to nawet mogę zajrzeć do Google'a, ale nie chcę. Nie wiem dlaczego.
No to nie przychodź na moje prelekcje w razie czego. A czy na przykład na Tłokonie bardzo starałam się dobrać zdjęcia do mojej prelekcji o kanibalizmie tak, żeby nie były bardzo obrzydliwe, ale mimo wszystko...
Nie można być czymś normalnym, tylko czarownicach. Mam zdjęcie na rzecz tortu, ale nie w użytku.
Ale wiesz, ile osób na to przychodzi?
Znaczy, mnie zawsze niepokoi...
Nie, wiem, wiesz, jak ja miałam na przykład gołą babę na slajdzie, to wiesz, ile przychodziło? A ja teraz zrobiłam prelekcję socjologii z RPG w tytule, to masz pojęcie, jaka była frekwencja?
Nęka, ja miałam prelekcję, co zrobić z ciałem.
No, oj tak.
Bardzo pożyteczne.
Bardzo pożyteczne i bardzo praktyczne, ale naprawdę niepokoiło mnie to, że zabrakło miejsc siedzących na największej auli.
Ale wiesz co, tak a propos tak
prawie same dziewczyny.
Zachęcając... Prosimy o odebranie wszystkich rzeczy osobistych ze szkoły podstawowej do godziny 15.
Co do takiej prelekcji, to Jarek Urbaniew miał prelekcję jak zjeść człowieka, przepisy i w pewnym momencie tak na konie robił tak po 30, niecałych 40 minutach. Boże, co ja robię, wyszedł z prelekcji.
Potrzebujemy osoby z pozostawnikiem do punktu info.
Patrzy całą falę stary, zafascynowanych ludzi, ktoś robił dolarki, a ten mówi jak zjeść człowieka. Nie!
Ja miałam takie dziwne doświadczenie, ponieważ ja w ogóle uwielbiam moich fanów i czytelników, ale po tej prelekcji faktycznie były czasami takie dziwne sytuacje. W Piasecznie, na imprezie kończącej Rock and Read, podeszła do mnie dziewczyna z takim autentycznym obłędem w oczach i mówi tak, podchodząc bardzo, bardzo blisko, mówi tak: byłam na twojej prelekcji o tym, co zrobić z ciałem, czy możemy o tym porozmawiać, mam kilka pytań.
Ale wiesz co, ja cię dobrze rozumiem, bo w momencie, kiedy ja zaczynam mówić o czarownicach, teraz już zawsze jak zaczynam, to mówię: słuchajcie, ja jestem socjologiem, mnie interesuje perspektywa historyczno-socjologiczna czarownic i opętań, nie znam żadnych stowarzyszeń, które zajmują czarami, nie wiem jak opętać człowieka, nie znam się na tym, aspekt mistyczny mnie nie dotyczy, nie uprawiam satanizmu, proszę mi nie zadawać takich pytań. A mówię tak dlatego, że po paru pierwszych lekcjach mi się zdarzało, że... To ktoś koniecznie chciał pociągnąć temat i to nie dlatego, że powiedzmy, no ja mówię tak o aspektach socjologiczno-historycznych, tak ściśle, a ktoś koniecznie chciał z nim rozmawiać o opętaniach, tak bardziej sensownych, a znasz kogoś, kto został opętany? A spotkałaś się z tym, że
masz może inkantację, która przywołuje to, co opętało? Masz?
Mam inkantację, która służy do przywiązania uczuciowego jednego człowieka do drugiego. I to nie jest fajna inkantacja, bo widzimy sobie tak, że przywiąż jej trzewia do moich trzewiów, przywiąż jej łono do mojego łona, zwiążą ze mną na zawsze i tak po kolei, po wszystkich szczęściach ciała.
Jak to syjąc, jednym słowem?
No tak mniej więcej.
Ja pamiętam, jak pierwszy raz tą prelekcję o tym, co zrobić ciałem, miałam na Krakonie i to orgowie Krakonu wykazali się większym zaufaniem do ludzi niż ja, ponieważ zrobili to o godzinie 15 w niedzielę, gdzie o 16 był koniec konwentu.
Nie, 18.
Co? Nie, 16. 16 na pewno.
16 się kończyły ostatnie punkty.
No i to był o 16 kończył się mój punkt. Więc od 15 do 16 miałam tą prelekcję i powiem, że już nikogo nie będzie, come on, jakby nie miało tego, że to już było w pociągu.
Ostatnie punkty programu kończyły się 17-18, no wiem, bo...
No w każdym razie sala była absolutnie pełna, a potem się okazało, że musiałam poczekać godzinę na moją siostrę, która miała po mnie przyjechać. I spory tłumek razem ze mną dyskutował na temat tego, czy piec hutniczy wystarczy do popielenia ciała.
Wystarczy.
Tak, też doszło.
Powiem ci tak, ja już... Wciągnęłam się mojego kierownika produkcji w dyskusję o tego, czy w naszej sztrali dałoby się zwłoki usunąć. I wyszło nam, żeby się dało, ale nie będziemy tego próbować, bo PHP trochę szkodzi. Ale powiem ci, że też to jest w zasadzie fajne, że na konwencie możesz sobie porozmawiać na kompletnie absurdalne tematy, których nie masz zamiaru wdrażać w praktyce. Ja pamiętam, jak któryś fajton jeszcze tam w szkole, znaczy na Uniwersytecie, na Wyspie, nie wiem czy kojarzycie, to jest poprzednia lokalizacja Falconu. W momencie, kiedy przyjechałam do busem, idę od przystanku i patrzę, antyterroryści latają naokoło szkoły. Taka cała banda w czerni z bronią. Normalny człowiek to by pomyślał, o Jezus Maria, taki teraz trzeba się, o, konwent. To tak podsumowuję.
Wiesz, że mnie to dzisiaj zaskoczyło, bo tak stoję sobie na przystanku autobusowym tam i w którymś momencie widzę takiego faceta w kontuszu z piórkiem, w ogóle pełen, jak stwierdziłam, cosplay. I mówię, o, nasi. Po czym okazuje się, że on wchodzi do Kościoła, bo jest 11 listopada.
To było szokiem, no nie? Tak, ale bym się nie spodziewała, wiesz?
Po prostu oni mają swój konwent.
Ale wiesz, nie, jednak...
Ale to jest jedyne miejsce, gdzie można porozmawiać o tak absurdalnych sytuacjach, jak o to, wiesz, gromada ludzi może dyskutować o tym, czym najlepiej kogoś otruć, albo co najlepiej zrobić z ciałem, albo jak kogoś
operować. Nie aresztuje.
Nie aresztuje i nikt nie patrzy na to dziwnie. Ja czasami zapominam, że ta rzeczywistość jest ograniczona do fandomu i do konwentów, i siedzę i rozmawiam na przykład z moją siostrą, rzucam takim tekstem i patrzy na mnie z takim absolutnym przerażeniem.
A to właśnie do tego nie wolno z normalnymi ludźmi rozmawiać.
Ja zapominam czasami, że jesteś taka jak normalsi, wiesz.
Czy no to w zasadzie to my jesteśmy normalni, oni są inni, no nie, ale tak przyjmę ich definicję.
Ale Krakon też dostał kilka donosów, że obrażamy Boga, naród i...
Powiem ci tak, jak tak strasznie chcecie donos napisać, to każdy coś obraża. Możecie obrać wszystko, bo to po homoseksualistów, po drodze i po kościół.
Dowiedzieli, kto mu tak życzliwi, to był formalnie uczestnik. Pisał właśnie takie, że moralność, deprawujemy.
Ale wiesz, weź też właśnie tak pod uwagę. Tak, a my tam wiesz, sobie myślałam, że policjant by przyszedł na konwent, miał prowadzić śledztwo, to on by pilnie zwariował.
Zrobiłby się, bo urobił.
A wcześniej użył cały magazynek na zasadzie i nikt mniej tym lepiej.
Ale dobra, co pani robi o 10? No, byłam na prelekcji tak jadowskiej, co zrobić z ciałem?
Ale ty będziesz powiedzieć, patrz, okej, okay, ciało nie zostało zabrane, nic się z nim nie stało, czyli to nie ona. Bo
no,
ona
a co pan robi o 10? Byłam na prelekcji, jak kogoś otruć?
Otruć? Nie.
Znaczy, jednym z pomysłów, co zrobić z ciałem, jest podrzucenie na konwencie do Games Roomu.
A to faktycznie. To by tam zostało.
Zostało to i podejrzewam, że 3 dni później... Znaczy tutaj Games Room jest bardzo duży, bardzo przestronny.
Nie, 3 dni później nie. Skąd są takie miejsca, są sprzątaczki, to wszystko jest usuwane.
Wiesz co, podrzuć do Sleep Roomu i daj mu kartkę, jestem graczem RPG. Nikt po smrodzie się przez tydzień nie dowiedzie, nie wiem, czy ja
musimy kończyć powoli, więc czy są jakieś pytania? Dobra. Co w takim razie? Dziękuję wszystkim za spotkanie. Dziękuję moim wspaniałym prowadzącym. Dziękuję Anecie. Z tobą na kontencie zawsze.